Harry wziął głęboki wdech, zanurzył się i usiadł na marmurowym dnie basenu wypełnionego różnokolorowymi bąbelkami, a wtedy usłyszał chór dziwacznych głosów, wyśpiewujących z otwartego jaja w jego dłoniach. Szukaj nas tam tylko, gdzie słyszysz nasz głos. Nad wodą nie śpiewamy, taki już nasz los. A kiedy będziesz szukał, zaśpiewamy tak. To my mamy to, czego tobie tak brak. Aby to odzyskać, masz tylko godzinę, której nie przedłużymy choćby i o krztynę. Po godzinie nadzieję przyjdzie ci porzucić. A to, czego tak szukasz, nigdy już nie wróci. Harry odbił się od dna, wytknął głowę z piany i strząsnął włosy z oczu.
Słyszałeś? Zapytała Marta.
Tak, szukaj nas tam tylko, gdzie słyszysz nasz głos. Jakbym potrzebował zachęty. Chwileczkę, muszę posłuchać jeszcze raz. I zanurzył się ponownie. Musiał zanurzać się trzykrotnie, zanim wyuczył się słów piosenki na pamięć. Potem brodził przez chwilę w wodzie, rozmyślając ze zmarszczonym czołem, a Marta siedziała cicho, przyglądając mu się uważnie.
Muszę poszukać ludzi, którzy nie mogą używać głosu nad wodą, powiedział powoli.
Kto to może być?
Bystry to ty nie jesteś.
Tylko raz widział Martę tak rozbawioną. A było to wtedy, gdy Hermiona wypiła eliksir wielosokowy i twarz jej porosła futerkiem, a z tyłu wyrósł koci ogon. Rozglądał się po łazience, myśląc. Jeśli te głosy można usłyszeć tylko pod wodą, to chyba muszą należeć do jakichś podwodnych stworzeń. Podzielił się swoją hipotezą z Martą, która uśmiechnęła się do niego z wyższością.
To samo pomyślał Diggory. Leżał tutaj strasznie długo, wytężając mózg. Bardzo długo. Poznikały prawie wszystkie bąbelki.
Pod wodą, powtórzył powoli Harry.
Marto, kto żyje w tym jeziorze prócz wielkiej kałamarnicy?
O, mnóstwo różnych stworzeń. Czasami tam spływam. No wiesz, czasem nie mam innego wyjścia. Jak ktoś spuści wodę w toalecie, kiedy się tego nie spodziewam.
Starając się nie myśleć o jęczącej Marcie spływającej rurą do jeziora wraz z zawartością toalety, Harry zapytał.
No dobrze, ale czy są takie, co mają ludzkie głosy?
Zaraz, bo w tym momencie jego wzrok padł na obraz śpiącej nimfy wodnej.
Marto, czy w jeziorze są trytony?
Znakomicie. Pochwaliła go, a jej grube szkła zamigotały. Diggorymu zajęło to o wiele więcej czasu.
A ona wtedy nie spała. Marta wskazała głową na syrenę, a na jej ponurej twarzy pojawił się wyraz obrzydzenia.
Chichotała, wdzięczyła się, błyskała tymi swoimi płetwami.
A więc o to chodzi, tak? Zapytał podekscytowany Harry.
Drugie zadanie polega na odnalezieniu w jeziorze trytonów i...
Ale nagle zdał sobie sprawę, o czym mówi, poczuł okropne ssanie w żołądku, jakby ktoś wyciągnął zatyczkę na jego dnie. Nie był dobrym pływakiem, nie miał w tym praktyki.
Dudley chodził na naukę pływania, ale ciotka Petunia i wuj Vernon nie kwapili się, by i jego posłać.
Bez wątpienia, w nadziei, że pewnego dnia się utopi.
Parę długości tego basenu przepłynął, ale jezioro tu zupełnie co innego. Jest wielkie i bardzo, bardzo głębokie. A trytony na pewno mieszkają na samym dnie.
Marto, powiedział powoli, jak ja mam tam oddychać?
Oczy Marty nagle wypełniły się łzami.
Co za brak taktu,
mruknęła, szukając chusteczki. Co jest brakiem taktu? Zapytał zdumiony Harry.
Mówić o oddychaniu w mojej obecności,
odpowiedziała piskliwie, a jej głos potoczył się echem po łazience.
Kiedy ja nie mogę, kiedy nie robiłam tego od wieków.
I ukryła twarz w chusteczce, wycierając sobie hałaśliwie nos.
Harry przypomniał sobie, że Marta miała zawsze uraz na punkcie tego, że nie żyje, choć nie okazywał tego żaden inny ze znanych mu duchów. Przepraszam, powiedział niecierpliwie. Nie chciałem, po prostu zapomniałem.
Ach, tak. Bardzo łatwo zapomnieć, że Marta nie żyje,
powiedziała przełykając łzy i patrząc na niego zapuchniętymi oczami.
Nikt za mną nigdy nie tęsknił, nawet wtedy, kiedy jeszcze żyłam. A ile czasu upłynęło, zanim odnaleźli moje ciało? Wiem, bo siedziałam tam czekając na nich. Olivia Hornby weszła do łazienki. Znowu się tu schowałaś, Marto, znowu się dąsasz, tak powiedziała, bo profesor Dippet prosił, żem cię odnalazła. A potem zobaczyła moje ciało. O, nie zapomniała tego aż do śmierci. O to już zadbałam. Wciąż ją nękałam, wciąż jej to przypominałam. Raz na weselu jej brata.
Ale Harry jej nie słuchał. Rozmyślał o piosence Trytonów. To my mamy to, czego tobie tak brak. Zaraz. To brzmi, jakby ten wodny ludek zamierzał wykraść coś, na czym mu bardzo zależy. Coś, co musi odzyskać. Ale co?
No i potem oczywiście poszła do Ministerstwa Magii i naskarżyła na mnie. Więc musiałam tu wrócić i odtąd mieszkam w mojej łazience.
Dobra, mruknął Harry. No, jestem już o wiele bliżej rozwiązania tej zagadki. Zamknij znowu oczy z łaski swojej. Wychodzę. Wziął jajo z dna basenu, wyszedł, wytarł się, po czym włożył piżamę i szlafrok.
— A odwiedzisz mnie czasami w mojej łazience?
— zapytała żałośnie Marta, kiedy Harry podniósł pelerynę niewidkę. — Spróbuję — odpowiedział, choć w duchu pomyślał, że odwiedziłby ją tylko wtedy, gdyby pozatykały się wszystkie inne toalety w całym zamku. — Do zobaczenia, Marto. Dzięki za pomoc.
— Do widzenia
— jęknęła ponuro. A kiedy zarzucił na siebie pelerynę niewidkę, zniknęła wewnątrz jednego z kurków. Znalazłszy się w ciemnym korytarzu, sprawdził na mapie Huncfotów, czy nikt mu nie zagraża. Nie, droga wolna. Kropki oznaczające Filcha i panią Norris tkwiły nadal w biurze woźnego. Nic innego się nie poruszało, prócz Irytka, który krążył po izbie pamięci piętro wyżej. Harry zrobił już pierwszy krok w kierunku wieży Gryffindoru, kiedy nagle dostrzegł na mapie coś bardzo dziwnego. Poruszał się nie tylko Irytek. Jakaś kropka poruszała się po pokoju w lewym dolnym rogu mapy, w gabinecie Snape'a, ale nie była opatrzona napisem Severus Snape. To był Bartemiusz Crouch. Harry wytrzeszczył oczy. Pan Crouch miał być przecież tak chory, że nie mógł chodzić do pracy ani przyjść na bal bożonarodzeniowy. Więc co robi w Hogwarcie o pierwszej w nocy? Wpatrywał się w kropkę, która krążyła po pokoju, zatrzymując się to tu, to tam. Zawahał się, pomyślał, a potem wzięła w nim górę ciekawość. Odwrócił się i ruszył w przeciwnym kierunku ku najbliższym schodom. Postanowił zobaczyć, co Crouch robi w gabinecie Snape'a. Zszedł po schodach na palcach, ale mimo to twarze na niektórych portretach obracały się za nim, zaintrygowane skrzypieniem podłogi i szelestem jego piżamy. Zagłębił się w korytarz piętro niżej, odgarnął gobelin wiszący w połowie korytarza i odnalazł wąskie schody jednostajemnych przejść na skróty o dwa piętra w dół. Wciąż zerkał na mapę, zastanawiając się nad tą kropką. Jakoś to nie pasowało do spokojnego, zawsze przestrzegającego prawa pana Croucha, żeby łazić po czyimś gabinecie w środku nocy.